Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą konferencję. Czynię to w imieniu organizatorów dzisiejszej konferencji, przede wszystkim pani profesor Danuty Hübner, przewodniczącej Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego i jej biura poselskiego. Czynię to w imieniu Instytutu Spraw Publicznych oraz instytucji, którą osobiście mam zaszczyt dziś reprezentować, Polskiej Rady Ekumenicznej. Spotykając się w warszawskim Centrum Nauki Kopernik, reprezentujemy różne środowiska, instytucje, kościoły, w których pracujemy na co dzień, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich i na świecie. Wszystkich nas dzisiaj gromadzi sprawa tolerancji. Temat dzisiejszej konferencji brzmi bowiem tolerancja, europejskie perspektywy etyczno-społeczne. W wielokulturowej Europie, Europie, która coraz bardziej staje się wielokulturowa i Europie, która coraz bardziej jest świadoma tego faktu i jego konsekwencji, tolerancja jest zagadnieniem o znaczeniu podstawowym. Tolerancja jest bowiem potrzebna do pokojowego współistnienia i rozwoju społeczeństw europejskich. Mówiąc o tolerancji, na myśl przychodzą takie pojęcia jak tożsamość, międzykulturowość, dialog, prawa człowieka, współpraca, solidarność, jedność w różnorodności. Mogą się także rodzić pytania. Pytania o granice tolerancji, problem obojętności w Europie. Nie ulega wątpliwości, i Państwa obecność o tym dzisiaj świadczy, że tolerancja jest kwestią, problemem wymagającym nieustannego definiowania w świecie, w którym żyjemy. Wybitny czeski socjolog, filozof, teolog Tomasz Halik, mówiąc o prawdzie, tak powiedział: prawdy nie osiągniemy drogą bezkonfliktowej, wszystko wyjaśniającej teorii. Możemy do niej dotrzeć, tworząc jedynie barwną mozaikę, w której nie powinno zabraknąć kamyczka żadnego koloru. I żadnego nie wolno odrzucić wyłącznie dlatego, że nie odpowiada naszemu gustowi albo że swoją krawędzią rani w dłoń. Naprawdę uczciwa praca filozoficzna i teologiczna, mówi profesor Halik, ale myślę, że moglibyśmy tu wymienić wiele innych jeszcze dyscyplin, jest komponowaniem symfonii, z której nie możemy z góry wykluczyć dysharmonijnych tonów i nietradycyjnych rozwiązań. Proszę Państwa, dlatego dziś tu jesteśmy. W gronie wybitnych specjalistów z różnych instytucji i środowisk, aby na nowo przyjrzeć się tolerancji i jej aspektom etyczno-społecznym. Nasza dzisiejsza konferencja składa się z dwóch części. Z wykładu inauguracyjnego, następnie prezentacji raportu grupy eminentnych osób Rady Europy. O godzinie 12:15 będzie przerwa na lunch. Catering będzie dostępny na zewnątrz sali konferencyjnej. Druga część rozpocznie się o godzinie 13:00 i będziemy mogli uczestniczyć w dwóch panelach dyskusyjnych, których tematy zostaną zapowiedziane. Wszystkie tematy zresztą są także wydrukowane w programach, które mam nadzieję wszyscy Państwo otrzymaliście. Może warto tutaj o tej sprawie powiedzieć. Przy rejestracji, i tu wyrażam taką nadzieję, wszyscy otrzymali teczki. Dodatkowo można było wziąć program, gdzie wszystkie tematy dzisiejszego naszego spotkania są wyszczególnione. Zakończenie konferencji przewidujemy dzisiaj na godzinę 17:00. Proszę Państwa, kilka technicznych jeszcze uwag. Właściwie powinienem było od tego rozpocząć. Mianowicie kwestia tłumaczenia. Jeszcze raz przypomnę i podam tę informację, którą już przed konferencją podawałem dla wszystkich osób, które potrzebują tłumaczenia. Mamy tłumaczenie symultaniczne na język angielski. Na zewnątrz przy rejestracji są słuchawki, które można wypożyczyć. For those of you who need translation into Polish or English, let me repeat it what I said already before the meeting. You may go outside and by registration you can get headphones for your simultaneous translation. Proszę Państwa, jeszcze jedna gorąca prośba. Tu wszyscy musimy się zawsze dyscyplinować. Uprzejmie proszę o wyłączenie telefonów komórkowych. Zachęcam Państwa nie tylko do ich wyciszenia, ale jeżeli to możliwe, o wyłączenie telefonów, tak żeby nasza konferencja mogła bez zakłóceń przebiegać. Pozostaje mi życzyć wszystkim Państwu, nam wszystkim, udanej, twórczej, owocnej konferencji, otwartych umysłów, wielu nowych inspiracji. Zapraszam teraz tu do przodu panią profesor Danutę Hybner. Proszę o oficjalne otwarcie naszej konferencji, a także zapowiedzenie pierwszego gościa i tematu pierwszego referatu.
Ja niestety zajmę trochę więcej czasu niż to zostało zapowiedziane, bo po pierwsze chciałam ogromnie podziękować tym wszystkim, którzy przyszli, żeby z nami rozmawiać, ale pewnie największe moje podziękowania idą do tych, którzy zgodzili się zasiąść w panelach i podjąć dyskusję. Dyskusję, myślę, dzisiaj niesłychanie Polsce i Europie potrzebną, jednocześnie dyskusję niesłychanie trudną, ale nie mogę wyróżnić człowieka absolutnie wyjątkowego, który jest z nami dzisiaj na tej sali, pana profesora Zygmunta Baumana, który dla bardzo wielu z nas na tej sali jest czymś na kształt wzorca SEVR, busolą, punktem odniesienia dla myślenia o pokojowym, twórczym współżyciu różnych kultur, różnych religii. Ale pan profesor jest bardzo wielowątkowy, też myślę wiele myśli i mówi o skutkach globalizacji, o rewolucji informacyjnej, o innych przejawach zmian cywilizacyjnych. Myślę też, że mogę sobie pozwolić na powiedzenie, że pan profesor jest takim niezwyczajnym typem intelektualisty, bo z jednej strony pracuje nad wielką teorią postnowoczesności, a z drugiej strony jest kimś niesłychanie czujnym w wychwytywaniu tego, czym żyjemy na co dzień. I ta kombinacja, myślę, sprawia, że pan profesor jest intelektualistą tak niezwyczajnym. I dobrze, że pan profesor jest, bo jak mówią klasycy, gdyby pana profesora nie było, to trzeba było pana profesora wymyśleć i myślę, że nie jestem pierwszą osobą, która to myśli. Żyjemy w czasach bardzo trudnych, w czasach, które charakteryzują się wielką gwałtownością przemian społecznych. I ja myślę, że taka gwałtowność, ona budzi najczęściej lęk. I moja nadzieja tkwi w tym, że młodzi boją się najmniej. I dlatego cieszę się, że jest tutaj tyle ludzi młodych, bo tak naprawdę to na was już za chwilę spocznie odpowiedzialność kształtowania przyszłości tej wielokolorowej, wielokulturowej Polski i Europy. To na was, jako na przyszłych liderach politycznych, twórcach kultury, nauczycielach, także pracownikach administracji lokalnej, działaczach społecznych będzie spoczywała odpowiedzialność za tworzenie, kształtowanie tego społeczeństwa zróżnicowanego, społeczeństwa wolnych, odpowiedzialnych obywateli, w którym będzie miejsce dla każdego, niezależnie od jego pozycji społecznej, płci, wieku, rasy, poglądów, orientacji seksualnej i wszelkich innych elementów różnicujących. I myślę, że macie wielką szansę, szanowni młodzi przyjaciele, uczynić z naszego kraju takie miejsce, które będzie przyjazne dla wszystkich swoich obywateli, ale także, które będzie gościnną oazą dla tych wszystkich, którzy kochają wolność we wszystkich jej przejawach. I nie jest, myślę, niczym nadzwyczajnym dzisiaj powiedzieć, że kryzys przeorał Europę w sposób bardzo negatywny, że wyszły na powierzchnię rozmaite, ukryte animozje, poczucie zawodu, często niespełnienie aspiracji, ambicji. Jest w Europie wiele rozczarowania, wiele zniechęcenia. Nasilają się tendencje ksenofobiczne, nastrój nieprzychylności, w szczególności wobec imigrantów, ludzi innej rasy czy innego pochodzenia etnicznego. Powracają różne niesprawiedliwe i krzywdzące, raniące słowa sprzed wieków i to wszystko jest nad wyraz niepokojące. Także myślę, jako Europa nie radzimy sobie do końca efektywnie, skutecznie na przykład z emigracją. Jesteśmy bardzo często między tymi dwoma ekstremalnymi podejściami. Z jednej strony jakby dążenia na siłę nieco do asymilowania przybyszy i oczekiwania od nich bezrefleksyjnego przystosowania do czegoś, co nazywamy europejskim wzorcem kulturowym. To jakby z jednej strony, a z drugiej strony pozostawia się ich często na marginesie, pozwalając na powstawanie zamkniętych enklaw, get społeczności imigranckich, które rządzą się swoimi prawami, często niezgodnymi z prawami człowieka. Istnieje problem, myślę, istotny braku komunikacji między tymi, którzy są, a tymi, którzy przybywają. I dlatego czeka nas w nadchodzących latach wielka praca. Myślę także praca nad przewartościowaniem pewnych pojęć. Dlatego tak bardzo potrzebujemy ludzi takich jak pan profesor Bauman. I już mówiąc o tej konieczności przewartościowania pewnych pojęć, myślę także o tym, co nazywamy kulturą europejską, czy też europejskim wzorem, czy wzorcem kulturowym. Jestem przekonana, że wszystkie te pojęcia musimy w pewnym sensie przewietrzyć, a także je otworzyć, uczynić z nich pojęcia bardziej pojemne, bardziej gotowe do absorpcji tego wszystkiego, co może je wzbogacić, a co wywodzi się z innych kręgów kulturowych. I jestem przekonana, że kultura europejska jest kulturą na tyle powszechną i na tyle wielką, że nie może jej rozumienie być zacieśniane, ograniczane, redukowane i powinna pozostać źródłem nadziei jako takie miejsce realizacji marzeń o wolności, o samorealizacji tych wszystkich, którzy mogą i chcą wnieść do niej nowe wartości humanizmu, tolerancji i którzy mogą wzbogacić ją o nowe, czasem nieoczekiwane piękno, którego do tej pory nie znamy. I dlatego myślę, że nas wszystkich Europejczyków, bez względu na to, ile mamy lat, czeka długi, ale jak sądzę, fascynujący proces edukacyjny, bo wcześniej czy później będziemy się musieli przyzwyczaić, również i tu w Polsce, do tego, że kultura europejska to nie jest tylko piękno Włoch, u nas tak dobrze, pięknie opisywane przez Zbigniewa Herberta, czy nie tylko Grecja, tak jak ją możemy zobaczyć przez poezję Konstantego Gavafisa. I to nie jest też ten idyliczny obraz wiejskiej Anglii, który możemy w serialach kostiumowych BBC oglądać, ale to jest również bardzo wiele elementów wywodzących się czy z bogatej kultury krajów Magrebu, czy kultur azjatyckich, czy afrykańskich. Także myślę, że jesteśmy jako Europa. Dzisiaj stoimy przed taką niepowtarzalną szansą stania się miejscem, gdzie te wszystkie wpływy kulturowe mogą wytworzyć coś tak fascynującego, co stanie się kołem zamachowym rewitalizacji kultury światowej. I myślę, że tolerancja powinna być dla nas, Polaków, powietrzem, którym jako społeczeństwo oddychamy na co dzień, a jej brak, na jej brak po prostu nas nie stać, na brak tolerancji. I myślę, że też tolerancja, bo jestem przekonana, że pan profesor Bauman będzie o tym mówił i to będzie wracało przez obydwa panele, także ta definicja tolerancji, czym ona jest, i myślę, że już takie tradycyjne rozumienie tolerancji, jak mówi słownik, jako cierpliwej wytrwałości, to jest dzisiaj trochę za małe, właściwie anachroniczne, bo nas utrzymuje na takim etapie klasyfikacji szmitowskiej wróg, przyjaciel, a myślę, że dzisiaj zupełnie nie o to chodzi i że nowoczesna postawa tolerancji, czyli akceptacji innego jako współobywatela tego samego kontynentu, ale także tej samej idei wolności, równości i braterstwa. I na tym chciałabym zakończyć i chciałabym jeszcze, zanim zaproszę pana profesora Baumana do wygłoszenia jego odczytu, chciałabym bardzo podziękować także sponsorom, bo ta konferencja by się nie odbyła, gdyby nie Fundacja PZU, gdyby nie firma Orange, gdyby nie Europejska Partia Ludowa w Parlamencie Europejskim, gdyby nie pani prezydent Warszawy Gronkiewicz-Waltz, która dała nam swój patronat honorowy, gdyby nie patroni medialni, dzięki którym, miejmy nadzieję, przesłanie konferencji dotrze do tych, którzy tutaj być z nami nie mogą. I dziękując za uwagę i cierpliwość i tolerancję, zapraszam naszego latarnika, pana profesora Baumana.
Proszę państwa, chciałem się usprawiedliwić na wstępie. Nie spodziewam się, że państwo dowiedzieli się wielu rzeczy, o których nie wiedzą. Nie takie jest przeznaczenie referatu wprowadzającego. traktuje swoją rolę raczej jako rolę inspicjenta teatralnego, który mebluje i oporządza scenę, na której dramat będzie rozgrywany. Dramat w tym wypadku zwany tolerancją, kwestią tolerancji w dzisiejszym bardzo nietolerancyjnym świecie. Chciałem po prostu przedstawić ramę społeczną o wymiarach globalnych, zawężonych do europejskich, ale te sprawy trudno bardzo oddzielić, dlatego że Europa jest wysypiskiem w tej chwili dla problemów tworzonych globalnie i skazana na to, żeby stawać się jakimś laboratorium, w którym sposoby poczynania sobie i rozwiązywania może nawet problemów globalnie wytwarzanych są projektowane, wystawiane na próbę, testowane, no i może i wchodzą do użytku publicznego, jeżeli przejdą te swoje testy pomyślnie. Żyjemy, proszę Państwa, w tej chwili w epoce, którą nazwać można by epoką diasporyzacji. To jest nowa sytuacja. Nowa sytuacja, dlatego że na terytorium ograniczonego granicami suwerenności, względnej suwerenności państwa narodu, zamieszkuje w gruncie rzeczy archipelag rozmaitych diaspor etnicznych, lingwistycznych, kulturowych, religijnych i wszelkich innych. I zamieszkuje archipelag diaspor, które nie mają przed sobą perspektyw zniknięcia. To jest bardzo ważny nowy element sytuacji. Nowoczesność, era nowoczesności zawsze była przedmiotem masowej migracji. Z punktu widzenia Europy ta masowa imigracja 200 lat temu wyglądała inaczej niż dzisiaj. Nasi pradziadkowie, prapradziadkowie emigrowali masowo z Europy na ziemię niczyje. Na ziemię niczyje do Północnej Ameryki, Południowej Ameryki, Australii, Nowej Zelandii, żyznych terytoriów Afryki i Azji. Według rozmaitych obliczeń między 40 a 60 milionami naszych praojców Europejczyków wyemigrowało z Europy, osadziło się na stałe na innych kontynentach, no i tam stworzyły podstawy nowych państw narodów, zalążki tych nowych państw narodów, podstawy, forpoczty, przyczółki mostowe europejskiej cywilizacji. Dlaczego emigrowali nasi pradziadkowie w tamte kraje? Ano dlatego, że Europa była wówczas jedynym kontynentem globu, w którym istniała tak zwana modernizacja z jej dwoma procesami organicznymi. Jeden proces budowa porządku, ładu społecznego, ulepszanie ładu społecznego. Drugi proces nazywany postępem gospodarczym, postępem ekonomicznym i technicznym, który polega na tym, że się te same rzeczy, które robiło przedtem, robi się z udziałem mniejszej ilości siły roboczej i z mniejszym wysiłkiem i szybciej i sprawniej. Obydwa te procesy mają to wspólne, że produkują ludzi zbędnych. Kiedy się wytwarza nowy porządek społeczny, nowy ład społeczny, zawsze pewne elementy ludzkie starego systemu okazują się zbędne, nie pasują do nowego ładu społecznego. Pojawiają się ludzie odrzuty, by tak rzec. Postęp gospodarczy z kolei produkuje ludzi odpady. Odpady w tym sensie, że pewne sposoby zdobywania środków do życia wychodzą, tracą użyteczność, nie wytrzymują konkurencji z nowymi, zwanymi z tego tytułu postępowymi. No i ci ludzie nie znajdują miejsca dla siebie w tych krajach, w których się urodzili i w których jeszcze ich przodkowie spodziewali się dokonać swojego żywota. Ta produkcja ludzi zbędnych w Europie owocowała zresztą korzyściami dla Europy. Jakby to powiedzieć, dla lokalnie wytwarzanego problemu Europa i tylko Europa w historii znalazła sobie globalne środki rozwiązania. Przez eksport problemów w inne części Ziemi. Ta sytuacja nie powtórzy się, ta sytuacja nie istnieje dzisiaj. Migracja trwa nadal, ale modernizacja, ten proces przechodzenia do nowoczesnego trybu życia, jak wiadomo, zatriumfował globalnie i w tej chwili niemalże w każdym zakątku globu produkcja ludzi zbędnych, produkcja ludzi, dla których nie ma miejsca na miejscu, trwa. I stąd zjawisko diasporyzacji. W odróżnieniu od emigracji europejskiej, emigracja ludzi odbywała się w towarzystwie armii kolonialnych, ekspedycyjnych, zakładały się nowe ośrodki administracji terenowej, zakładane przez przybyszy właśnie. To wszystko nie odbywa się dzisiaj na świecie i w związku z tym migracja prowadzi do rezultatów, jakich nie doświadczali nasi poprzednicy. Została nas w rezultacie nieprzygotowana. Jeszcze w XIX stuleciu i nawet na początku XX stulecia nie traktowano poważnie kwestii życia z obcymi, życia na co dzień z przybyszami należącymi do obcego obszaru ludzkich przeżyć. To prawda, strangers, już wtedy were dangers, jak powiadają Anglicy, zwiastowali niebezpieczeństwo. Człowiek obcy zawsze jakoś tak wydaje ten zapach niebezpieczeństwa czyhającego gdzieś, nie bardzo umiejscowionego, bardzo takiego mglistego, niemniej bardzo dojmującego, a wydaje on ten odór niebezpieczeństwa dlatego, że właśnie jest obcy, że nie wiadomo jak go odcyfrować, nie wiadomo jak go odczytać, jego sposób zachowania się, nie wiadomo jakie są jego intencje, nie wiadomo do której z dwóch kategorii, które żeśmy sobie już zagospodarowali, kategorii przyjaciół i kategorii wrogów, ich zaliczyć. Stranger, obcy, przybysz jest zjawiskiem organicznie ambiwalentnym, a ambiwalencja jest sytuacją niesłychanie kłopotliwą, dlatego że nie wiadomo, jak zareagować na nadchodzące sygnały z otaczającego świata, gdzie zaklasyfikować, po jakie wypróbowane środki reakcji sięgnąć. Tylko że jeszcze na początku XX wieku traktowano obecność obcych wśród nas, swoich. Obecność, jakby powiedział Norbert Elias, outsiderów wśród established, traktowano jako kłopot przejściowy. Kłopot przejściowy, dlatego że normalnie przyjętym sposobem reagowania na owych obcych, którzy się znaleźli w naszym środowisku, był program asymilacji. Asymilacja jest pojęciem czerpniętym z biologii, metaforycznie przeniesionym na stosunki ludzkie. W oryginalnym znaczeniu biologicznym ona odnosi się do procesu metabolizmu, w którym my wchłaniamy do swojego organizmu ciała obce i przeobrażamy je, przerabiamy je w tkanki naszego własnego organizmu. Także niwelujemy w końcu tą obcość istniejącą między nami. Otóż spodziewano się, że to się właśnie dokona także i w stosunkach międzyludzkich. Są nieliczni zresztą obcy, albo pozostałości dawnych, nie wchłoniętych jeszcze lokalnych wspólnot, albo przybysze z zewnątrz, ale jak powtarzam, kłopot przejściowy. A jeżeli kłopot przejściowy, jeżeli problem nie tyle będzie rozwiązany, ile zniknie, umrze śmiercią naturalną, to nie było też specjalnego bodźca, żeby sobie głowę zawracać wytwarzaniem, wypracowywaniem arkanów sztuki, współżycia z odmiennością na co dzień. I w XIX wieku wszakże zaczęła się, i to zaczęła się między innymi w Wielkiej Brytanii, z której w tej chwili przyjechałem, problem, że pewne w każdym razie odmienności, pewne różnice nie dadzą się usunąć, że będą z nami na stałe. No i wtedy pojawiło się też pojęcie tolerancji. W 1929 roku w Wielkiej Brytanii dopuszczono wreszcie katolików wydziedziczonych z praw uczestniczenia w instytucjach państwowych, zajmowania stanowisk państwowych, nawet zakładania uniwersytetów i nawet i wykładania oczywiście na owych uniwersytetach. Przyzwolono im na to, aby te właśnie odmawiane im poprzednio sytuacje mogli wchodzić. Dzisiaj natomiast, proszę Państwa, to, co tam było zjawiskiem jeszcze na razie wyjątkowym, stało się powszechną regułą. Lévi-Strauss, jeden z największych antropologów historii, powiadał, że ludzkość wypracowała sobie na poczynania, na reakcje w stosunku do obecności obcych dwie strategie tylko. Jedna antropofagiczna, druga antropoemiczna. Antropofagiczna oznaczała zjadanie obcości, zjadanie obcości. Najpierw w sensie dosłownym, podobno panował kiedyś na ziemi kanibalizm, ale potem w sensie przenośnym, metaforycznym, ale równie skutecznym, wchłanianie odmienności w tym sensie o pozbawiania odmienności kulturowej. Znaczy narzucania pewnych reguł bycia w świecie, które były właściwe temu terenowemu społeczeństwu. Druga strategia antropoemiczna polegała odwrotnie, nie na zjadaniu, nie na połykaniu owej obcości, ale na wymiotowaniu jej, to znaczy odprawianiu przybyszy tam, skąd przybyli, a jeżeli nie udało się to no po prostu wykańczaniu ich fizycznemu, tak żeby zniknęli z horyzontu, z pola widzenia. Ani jedna, ani druga strategia z takich czy innych powodów, o których dyskutować można by długo, ale nie ma na to dzisiaj czasu, nie nadaje się do użytku w obecnych warunkach globalnych współzależności międzyludzkich i takiego szczelnego już podziału w tej chwili świata na oddzielne politycznie zagospodarowane enklawy z bardzo niewielkimi już wyjątkami. Żaden element świata, żadna część, żaden kontynent, żaden kraj, jak bardzo nie byłby potężny, nie znajduje się w pozycji takiej, jakiej znajdowała się Europa jeszcze 200 lat temu i nawet 150 lat temu, żeby traktować pewne inne terytoria jako ziemie niezamieszkałe, niezaludnione, niczyje, dziewicze tereny, które czekały na zagospodarowanie przez cywilizację. Więc to stwarza sytuację, w której nagle niesłychanie pilne stało się zadanie wyrównania tych zaniedbań pozostawionych przez naszych przodków i wypracowania sobie sztuki, bo to jest sztuka i to sztuka wielka, idąca jakoś na przekór normalnym odruchom i intencjom ludzkim, sztuka życia z odmiennością na stałe, bez perspektywy, że problem zniknie z horyzontu. A on nie zniknie z horyzontu, po pierwsze dlatego, że ta rzekomo niezłomna jeszcze kiedy ja byłem młody, wydawało się jeszcze, że była niezłomna hierarchizacja kultur, kultury wyższe, kultury niższe, zadaniem kultur niższych, przeznaczeniem, losem kultur niższych jest wspinanie się na poziom kultur wyższych, a kultury wyższe to oczywiście my, kultura wyższa to oczywiście my Europejczycy. Otóż zniknięcie takiej hierarchii po prostu stwarza sytuację, w której perspektywy
ujednolicenia sposobów życia, ujednolicenia sposobu bycia człowiekiem, sposobu bycia człowiekiem, bycia w świecie, ludzkiego bycia w świecie, stały się bardzo mgliste, odległe i wątpliwe. Migracja natomiast nie ustanie i jakby antyemigracyjne ruchy sobie nie poczynały, a one sobie poczynają, dlatego że w strachu przed przybyszami jest wielki kapitał polityczny, na który zawsze znajdą się nabywcy. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której nie byłoby chętnych do przekuwania owego rozwodnionego, rozproszonego, nieumiejscowionego, wędrującego strachu, obawy przed obcością, przed nieznanym, przed niepewnością i tak dalej, żeby nie znalazło się nabywców na kapitał polityczny, który można je przekuć. Mimo więc tych oporów migracja trwać będzie, chociażby Massimo D'Alema, szef Europejskiej Fundacji Studiów Progresywnych, jak niedawno wyliczył, biznes po prostu, gospodarka, interesy gospodarcze nie pozwolą na to, żeby tak naprawdę zahamować imigrację, żeby zamknąć granicę i żeby odmówić prawa azylu. Powiada on, że oblicza on, że jeżeli byśmy zamknęli owe granice naprawdę szczelnie, okazałoby się, że za 40 lat ludność Europy spadłaby do 242 milionów ludzi, a to wedle ocen ekonomistów i demografów połączonych nie wystarczyłoby, aby utrzymać ten sposób bycia w świecie, do jakiego my Europejczycy jesteśmy przyzwyczajeni, który mamy zamiar bronić. No więc proces nie będzie zahamowany z takich czy innych względów, będzie trwał. Jeden wzgląd oczywiście ten, że modernizacja, gwałtowna modernizacja w krajach nieeuropejskich będzie trwała bez względu, a więc wytwarzała także nowe zastępy ludzi zbędnych, którzy będą szukali miejsc, gdzie można znaleźć chleb i wodę do picia, a z drugiej strony interesy miejscowe także nie pozwolą realizować bardzo popularnych niekiedy dla celów wyborczych haseł o zamknięciu granic dla obcych, a nawet odprawienia do ich własnych domów, jeżeli takie jeszcze istnieją, tych obcych, którzy już się osiedli. A dlaczego to jest kapitał polityczny? Na marginesie tylko zauważę, że Raymond Aron kiedyś tłumaczył powstanie nowoczesnego antysemityzmu tym, że Napoleon wypuścił Żydów z getta. I Żydzi pojawili się na ulicach francuskich jako normalni ludzie, niekiedy zajmowali mieszkania obok, prowadzili sklepy, otwierali sklepy na tej samej głównej ulicy. No i a zarazem okres ów, początek XIX wieku, był okresem gwałtownych wstrząsów społecznych. To było przejście od jednego systemu ekonomicznego do drugiego, nowoczesnego, proces modernizacji, mnóstwo zaburzeń, mnóstwo zagrożeń. Ludzie tracili zwyczajowe sposoby utrzymywania się przy życiu. A więc znów taki okres, jaki przeżywamy dzisiaj prawdopodobnie, mianowicie okres nieulokowanej, błądzącej, wędrującej obawy, która szukała punktu zaczepienia, szukała miejsca, gdzie by zarzucić kotwicę. I powiada Raymond Aron, było rzeczą aż się proszącą o wywnioskowanie, że patrzcie, nie było Żydów na ulicach, no i nie było tych wszystkich zaburzeń, nie było tych kłopotów. Pojawiły się zaburzenia, pojawili się Żydzi. No więc logika sama wskazuje, że te dwie rzeczy są ze sobą powiązane, że gdyby jakoś udało się ich z powrotem zapędzić do getta, no to wtedy prawdopodobnie można byłoby wrócić do spokojnego, względnie, może nie nazbyt dostatniego, ale w każdym razie nie tak przerażającego, nie tak groźnego stylu życia dawnego. Zresztą podobny proces obserwowałem osobiście już w Anglii, w Wielkiej Brytanii, osobliwe zjawisko, że bez względu na to, jaki kolor skóry miały dzieci w szkołach, jeżeli koledzy chcieli im dokuczyć, nazywali ich paki. Mimo że przybyli z Karaibów, mimo że przybyli z Afryki, że w ogóle nie słyszeli nigdy o Pakistanie, ale ogólną nazwą obraźliwą między dziećmi było słowo paki. Dlaczego? Objaśniam to w ten sposób, biorąc natchnienie z Raymonda Arona, że no, póki było Imperium Brytyjskie, póki był ten bezpieczny względnie świat, słowo Pakistan w ogóle nie istniało. Ono pojawiło się w momencie rozpadu. No więc znów 2 i 2 jest 4. Nie było Pakistanu i było imperium. Jest Pakistan i nie ma imperium. Na tym się skupiła ta niechęć. Myślę sobie, że w fakcie tym, że obecność obcych wśród ludzi osiadłych, wśród ludzi zadomowionych, wśród ludzi nawykłych do traktowania terenu jako teren ich własny i im tylko przynależny, że ta obecność jest źródłem kapitału politycznego, z których bardzo wiele ruchów i rosnąca ich ilość korzysta, że to jest właśnie w jakimś sensie objaśnienie tej sytuacji i jej trwałości. Jakaś nie przechodzi to z biegiem lat. Dzisiaj czytaliśmy w gazetach, że ponad 18% pani Le Pen odzyskała w wyborach prezydenckich we Francji, a więc znacznie więcej niż jej tatuś wtedy, kiedy nawet zajął drugie miejsce w wyborach prezydenckich. Czyli program trwa, nic się nie zmienia. Pod tym względem możemy spodziewać się, że problem tolerancji będzie nadal nas gnębił. No więc tolerancja. Tolerancja, jak już wzmiankowałem bardzo krótko, zaczęła się od tego, że była w gruncie rzeczy aktem jednostronnym. Ja przyzwalam tobie, przyzwalam na twoją inność. Ja pozwalam ci zachować swoją inność i być innym. Tolerancja była w związku z tym zjawiskiem takim znowu ambiwalentnym. Z jednej strony więcej praw dla drugiego człowieka, ale z drugiej strony samo utwierdzanie własnej wyższości. To ja właśnie decyduję o tolerancji. A tolerancja jest aktem mojej łaski. To nie jest twoje prawo do, tylko moja dobra chęć ofiarowania ci tego. Także tolerancja niekoniecznie prowadziła ku zrównaniu rozmaitych ugrupowań ludzkich. Ona mogła jeszcze pogłębiać hierarchię. Mogła jeszcze podkreślać, że prawa do decyzji nie są równie rozdzielane. Od tej sytuacji prowadzi droga i właśnie dokąd? Ja chciałbym zasugerować Państwu, że moglibyśmy traktować zjawisko tolerancji jako półmetek. To nie jest cel. To jest stacja przystankowa, że tak powiem. A raczej rozdroże. Nie bardzo wiadomo, dokąd ono może doprowadzić. Tolerancja jest przyzwoleniem na odmienność. I jeżeli rozwinięta w pełni, jak światopogląd nasycony tolerancją wzajemną, no to wtedy także zawiera ona koncepcję możliwości życia z innymi wbrew ich inności. To słowo wbrew w tym wypadku jest niesłychanie ważne. Wy jesteście inni, wy chcecie inaczej, ja tego nie lubię, no ale my możemy jakoś mimo tego, co nas dzieli, żyć w spokoju i współpracować i od czasu okazjonalnie nawet korzystać nawzajem ze swojej obecności. Ale ta Tolerancja może prowadzić także w innym kierunku, to znaczy w kierunku solidarności. Solidarność to jest zjawisko całkiem inne niż tolerancja. To jest z jednej strony dalszy etap rozwoju tolerancji, ale z drugiej strony nowa jakość. Nowa jakość dlatego, że solidarność zakłada, że żyjemy pospołu, razem, współpracujemy na co dzień, nie wbrew swojej różnorodności, ale dzięki swojej różnorodności. Że wszyscy w jakiś sposób z niej korzystamy. Ja się czegoś od ciebie nauczę, tak samo jak ty się ode mnie czegoś nauczysz. Wzbogacamy nasz wspólny dorobek. Mamy do dyspozycji więcej opcji, więcej możliwości, szersze horyzonty. Więc wszyscy jakoś wychodzimy z tego wzbogacenia. Taka byłaby idealna droga rozwoju, jak chcę państwu podpowiadać, zasugerować. Hannah Arendt kiedyś chwaliła Gotthold'a Ephraima Lessinga, jednego z pionierów oświecenia, za to, że był w gruncie rzeczy pierwszym filozofem oświecenia, który powiedział, miał odwagę powiedzieć, że różnorodność rodu ludzkiego na zawsze z nam będzie towarzyszyła. Że nie rozwijamy się ku jakimś uniwersalnym sposobom bycia, różnorodność będzie trwała. Ale Hannah Arendt chwaliła i rozczulała się nad Lessingiem nie tylko z tego powodu, ale bardziej jeszcze z następnego powodu, że Lessing nie tylko sformułował takie przewidywanie i wzywał swoich czytelników, żeby do tego się przystosowali, żeby to wzięli pod uwagę i uwzględniali to w swoich własnych strategiach życiowych, ale jeszcze w dodatku cieszył się z tego, dlatego że uważał, iż różnorodność jest naturalną cieplarnią, wylęgarnią twórczości ludzkiej. To jest właśnie to, na czym kwitnie, rozwija się, bogaci się kultura ludzka. Otóż to takie właśnie ujmowanie, takie właśnie pojęcie współżycia ludzkiego kryje się za pojęciem solidarności, którego jeszcze nie ma w pojęciu tolerancji. No i teraz, żeby nie przeciągać sprawy i zostawić więcej czasu na dyskusję, na którą bardzo się cieszę, dlatego że jestem przekonany, że o wiele więcej nauczę się od państwa, którzy z krzewieniem tolerancji i zwalczaniem antytolerancji borykają się na co dzień, niż wy możecie się ode mnie nauczyć, który tylko czyta to, co wy znaleźliście, co odkryliście i jakoś komentuje to. No więc w jaki sposób, jeżeli istnieje jakieś przejście od etapu, od tego półmetka tolerancji do ewentualnego celu solidarności, w jaki sposób się po tej drodze poruszać? Jak budować ten most? Chcę powiedzieć, i to jest rzecz smutna, zacznę od niej, że przemiany społeczne, które obejmuje tak krótko nazwą przejścia od społeczeństwa twardej, że tak powiem, solidnej nowoczesności do społeczeństwa płynnej nowoczesności, czy od społeczeństwa producentów do społeczeństwa konsumentów, nie rokują dobrze dla solidarności. Cała tkanka morfologiczna społeczeństwa producentów była taka, że chcąc, nie chcąc, bez względu na intencje ludzkie, była żywiołową fabryką solidarności. Zgromadzenie ludzi pod wielkich mas robotniczych pod jednym dachem fabrycznym, otoczenie ich murami fabrycznymi, wprowadzenie jednolitego rytmu życia regulowanego przez zegar, wystawienie ich na identyczne przeżycia, identyczne wyzwania, identyczne bóle, identyczne nadzieje, owocowało ludzką solidarnością. Dzisiaj przeżywamy okres indywidualizacji, prywatyzacji problemów, I jeśli idzie o zakłady pracy, które przed chwilą wspomniałem, to są one raczej naturalną, żywiołową fabryką wzajemnej podejrzliwości, braku zaufania, konkurencyjności, tego co się nazywa po angielsku one-upmanship. Jak to zrobić, żeby to o jedno oczko wynieść się ponad drugich, żeby w związku z tym przy następnym rzucie zwalniań z pracy czy cięć budżetowych, to nie ja, tylko mój sąsiad padł ofiarą. Nie jest to sytuacja bynajmniej sprzyjająca wytwarzaniu się solidarności. Solidarność dzisiaj nabrała w świecie charakteru wybuchowego. Czy z innego punktu widzenia można powiedzieć, innej metafory użyć, charakteru karnawałowego. Wybuch chwilowy wspólnego entuzjazmu, bycia razem, ocierania się o siebie łokciami na placu publicznym, czy placu Tahrir, czy tym placu, na którym rozbito namioty okupantów Wall Streetu. Po czym z tego karnawału, zgodnie z procesem opisanym przez Michała Bachcina, najlepszego jego badacza i teoretyka, przechodzi się znowu do codziennej rutyny, która sprzyja raczej pogłębieniu podziałów, mnożeniu podziałów niż wytwarzaniu solidarności. Więc sytuacja nie jest najlepsza w tym wypadku, dlatego że o ile tradycyjne sposoby organizacji społeczeństwa, te przedpłynno-nowoczesne sposoby organizacji społeczeństwa sprzyjały wytwarzaniu, przekuwaniu interesów prywatnych w sprawy wspólne, w sprawy kolektywne, w sprawy społeczne, o tyle dzisiaj odbywa się proces odwrotny. Traktujemy na przykład kwestię etyki polityki, sprowadzamy ją do etyki polityków, do sprawy osobiste, oceniamy nie walory moralne, etyczne programów politycznych i szczególnie programów politycznych wprowadzanych w życie, ale tak jak to na współczesnej agorze, czyli w czatach telewizyjnych się dzieje, interesuje nas tylko osobiste sposoby przeskrobywania, że tak powiem, ze strony indywidualnych postaci politycznych. To samo się odnosi do kwestii generalnej relacji, generalnego stosunku do tak zwanych spraw publicznych. Spraw publicznych, które w gruncie rzeczy sposobem, jakim są traktowane przez masowe środki przekazu, które zresztą odbijają i wiernie reprodukują intencje rozproszone intencje w dzisiejszym społeczeństwie, które są rozłupywane, rozkładane na indywidualne poczynania i na indywidualne programy. Dzisiejsza utopia równie zindywidualizowana, sprywatyzowana jak wiele innych działów, aspektów życia pospólnego, życia w społeczeństwie. Zamiast myśleć o dobrym społeczeństwie, sposób myślenia o dobrym życiu trwał od czasu Arystotelesa, który już pierwszy powiedział, że człowiek może istnieć tylko w polis i w związku z tym dobre życie to jest życie w dobrym społeczeństwie. Polis to było taka zbiórcze pojęcie, które mogło oznaczać państwo, miasto, oznaczać mogło całe społeczeństwo w czasach rozszerzania się zasięgu władzy i zasięgu integracji, ale w każdym razie szło tutaj w jednym i drugim wypadku o życiu w zorganizowanej całości społecznej, takiej czy owakiej. Powiadał Arystoteles, że poza polis mogą istnieć tylko zwierzęta i anioły. Aniołami my nie jesteśmy, jak wiadomo, a zwierzętami być nie chcemy. No i, dlatego, z tego między innymi powodu Sokrates przełożył, jak Państwu wiadomo, wypicie kielicha cykuty nad przyjęcie wyroku banicji z Aten. Nie mógł sobie wyobrazić, Sokrates, człowiek niesłychanie, jak wiadomo, mądry, życia poza Atenami, które było jego właśnie polis. Ale my, ale w dzisiejszych czasach o pojęciu dobrego społeczeństwa dyskutuje się niewiele. Dyskutuje się w kręgach zresztą względnie ezoterycznych, w kręgach akademickich. Nie odbija się to w publicznym życiu codziennym. Zamiast tego przy indywidualizacji, która powiada, że jest zadaniem i powinnością, indywiduum, jednostki, znajdowanie jednostkowych, indywidualnych rozwiązań dla społecznie produkowanych problemów, czyli ta więź między byciem człowiekiem a byciem członkiem polis jest zerwana. W tych warunkach dzisiejsza utopia staje się utopią innego rodzaju. Nie o to, nie na tym polega, żeby opisać społeczeństwo idealne, w którym będzie dla każdego miejsce i każdy będzie zadowolony z miejsca, jakie posiada, ale rysuje się utopię jako wykrojenie dla samego siebie i swoich najbliższych jakiejś niszy względnie bezpiecznej w beznadziejnie niebezpiecznym świecie. Jakiejś względnie wygodnej niszy w bardzo niegościnnym i niewygodnym świecie, pozostawiając świat jego własnym losom. To jest tak trochę w tym rodzaju, coś w tym rodzaju, jak jeżeli Państwo jeszcze pamiętają te czasy, kiedy była panika, że za chwilę wybuchnie wojna nuklearna, no i wtedy zalecano obywatelom, żeby kupowali rodzinne schrony przeciwatomowe. Otóż coś w tym rodzaju przeniosło się na dzisiejszą ujednostkowioną, zindywidualizowaną, sprywatyzowaną utopię. To są te nieprzyjemne wiadomości, ale którymi trzeba się liczyć, kiedy, tak jak na dzisiejszej konferencji przez panią profesor Danutę Hübner zwołaną, radzimy nad tym, jak ułatwić tą drogę od tolerancji, przede wszystkim umocnić, usadowić tolerancję, ale potem z perspektywą na to, żeby wiodła ona do solidarności. No i żeby zakończyć, to trochę dobrych propozycji, dodających otuchy być może. Recepty niestety nie posiadam. Nie mam, nie mogę przedstawić Państwu żadnej patentowanej, pozbawionej ryzyka drogi wiodącej od tolerancji do solidarności. Chcę tylko z jednej strony wspomnieć emigranta z Libanu do Francji, głośnego bardzo pisarza Maloufa, który z własnego doświadczenia wywnioskował, z własnego doświadczenia emigranta, czy imigranta do Francji, emigranta z Libanu, człowieka w przejściu, człowieka o niepewnych papierach, wywnioskował, że im więcej szacunku dla jego własnych osobliwości, dla kultury, z jaką przybył, tak samo jak ślimak przybywa zawsze z własnym domkiem na plecach, im bardziej ta jego kultura jest szanowana na miejscu, w którym przybył, tym większe budziło się w nim i w innych jemu podobnych ludziach zainteresowanie dla zastanej tam na miejscu kultury, szacunek dla niej i szczera chęć zapoznania się z nią i życia z nią w przymierzu. To jest jedna ogólna zasada, którą ostatnio rozpracował Ryszard Sennett. Bardzo zalecam Państwu jego lektury. Jest to jeden z najbardziej światłych dzisiaj na świecie socjologów i z największą ilością bardzo mądrych pomysłów. Otóż zaproponował on formułę dzisiejszego humanizmu. Szersze jeszcze pojęcie niż pojęcie solidarności, chociaż humanizmu bez solidarności rodu ludzkiego wyobrazić sobie nie można. trójdzielną formułę zaproponował. Trójdzielną formułę, w której każdy dział tej trójdzielnej formuły jest równie ważny, równie istotny i nieusuwalny. Trójdzielna formuła nieformalnego, otwartego współdziałania. Nieformalne, otwarte współdziałanie. To znaczy nieformalne, a w tym pojęciu nieformalności idzie o to, żeby nie przystępować do kontaktu, nie przystępować do współdziałania z gotowym kodeksem postępowania, ze spisem reguł, które obowiązują wszystkich uczestników. Reguły powinny wyłaniać się w toku współdziałania. To jest naturalne środowisko, w którym one zakwitną i wyłonią się. I prawdopodobnie nawet te, kiedy się będą wyłaniały, nie będą wyłaniały się na stałe, będą dalej nieformalne, mimo że stosowane, to znaczy nie skodyfikowane i pozwalające na rozwój sytuacji w zależności od tego, co poszczególni jej uczestnicy będą wnosili. Otwartość polega na tym, żeby nie przystępować do współdziałania z takim oto przekonaniem, że to współdziałanie ma jedną tylko funkcję, a mianowicie albo przekonanie, albo zmuszenie wszystkich innych uczestników tego współdziałania do przyjęcia mojej prawdy i przekonania się o ich nieprawdzie. Znaczy, że z góry wiadomo, co jest słuszne, a co jest niesłuszne. I idzie już tylko o niejaką, ja wiem, protest propagandy, protest reklamy, a niekiedy i bijatykę, która prowadzić ma do upowszechnienia zgody na ową z góry posiadaną prawdę. Nie, otwarte współdziałanie. To znaczy przystępowanie do współdziałania z myślą o tym, że nawet my, którzy wojujemy w tej chwili o tolerancję i tak dalej, możemy się w tym czy innym wypadku mylić. Że nie jest z góry zapewnione, że nasze rozwiązanie jest rozwiązaniem najlepszym. Otwarci jesteśmy na możliwość przyznania się do błędu. Niesłychanie ważne w procesach prowadzących do przeobrażania czy wynoszenia tolerancji do poziomu solidarności. No i wreszcie współdziałanie. A nie, jak to się powszechnie mówi, debata, dyskurs, dyskusja i temu podobne. Nie po prostu rozmowa, a współdziałanie. A na czym, a czym się ono wyróżnia, czym ono jest inne od na przykład debaty, w której idzie o to, kto, czyja będzie górą i kto zwycięży, a kto przegra, czyja racja będzie uznana, a czyja racja będzie odrzucona. Współdziałanie tym się od tego różni, że nie ma tam ani zwycięzców, ani pokonanych. Dlatego, że każdy z uczestników wchodzi do owego współdziałania i trwa w toku tego współdziałania w przekonaniu, że jest on zarazem nauczycielem i uczniem. On chce się uczyć, nie tylko nauczać, nie tylko pouczać. A jeżeli rzeczywiście tak się zdarzy, że wszyscy współuczestnicy owego współdziałania przyjmą tą myśl, że są zarazem uczniami i nauczycielami, no to wtedy nie będzie zwycięzców i pokonanych. Na końcu współdziałania nie będzie zwycięzców i pokonanych. Wszyscy wyjdą z owego współdziałania wzbogaceni. Bogaci, zasobniejsi w pomysły, zasobniejsi w zakres możliwych opcji do wyboru, niż byli w momencie, kiedy się owo współdziałanie zaczynało. To jest oczywiście propozycja heurystyczna tylko. To nie jest mapa drogowa prowadząca do sytuacji solidarnego społeczeństwa. To jest tylko wskazówka heurystyczna, jakimi to założeniami należałoby się kierować, jeżeli chcemy na tą drogę wstąpić i aby chcemy, aby doprowadziła do tego celu, jaki sobie wyznaczyliśmy. Nie jest to tak, że, proszę Państwa, jak to jest dzisiaj w zwyczaju społeczeństwa komercyjnego, produkt do natychmiastowego użytku. To nie jest gotowa propozycja, gotowa do spełnienia natychmiast na miejscu, dziś jeszcze, bądź w najbliższym, dającym się przebijać czasie. Tutaj idzie nie mniej, nie więcej, tylko o bardzo poważny zwrot w dziejach kultury. Ja nie mówię o rewolucji kulturalnej, ale przestawienie, bardzo istotne przestawienie akcentów w naszych strategiach życiowych, na strategiach postępowania, akcentów, do których przywykliśmy, które mają za sobą długą przeszłość i w które wchodzimy niejako automatycznie z pokolenia na pokolenie. No i tu tylko mogę powiedzieć, życzę Państwu i życzę sobie samemu i wszystkim pozostałym powodzenia na tej drodze. Dziękuję.